Dzisiaj mówić na temat, przy którym bym potrzebował flipcharta. No więc pójdę po flipchart i go sobie przywieziemy. Właściwie temat, o którym będziemy rozmawiać, jest tematem bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy usługiwali na ten temat tutaj, bo tak jest, że w kościołach ewangelikalnych właściwie za bardzo nie ma takiego jakiegoś jednolitego nauczania na ten temat też. I to powoduje, że rzadko też ten temat jest w kościołach poruszany i nie brzmi on dobrze z doktryną ewangelikalną. Jakoś się troszkę nam kłóci. My jesteśmy z natury takimi, tak rozumiemy człowieka, rozumiemy postać, rozumiemy sytuację człowieka, że podkreślamy jego wolną wolę. Bo żeby ktoś się nawrócił, o co chodzi w ewangelikalizmie, ewangelikalni przede wszystkim głoszą nawrócenie człowieka, prawda? Musimy w pewnym momencie przeżyć nawrócenie. I w związku z tym bardzo ważne jest to, że apelujemy przy tym, gdy wzywamy ludzi do nawrócenia, każdy z nas to przeżywał, gdzieś w pewnym momencie to jego dotyczyło, mówimy: zadecyduj, podejmij decyzję, że przyjmiesz Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawcę. I też później bardzo często, rozmawiając już z wierzącymi ludźmi, odwołujemy się do tego: no przecież podjąłeś decyzję, żeby iść za Bogiem i teraz należałoby konsekwentnie trzymać się tej decyzji i w związku z tym konsekwentnie też być posłuszny Panu Bogu. Gdy czasami ludzie mają jakieś wątpliwości co do tego posłuszeństwa, więc bardzo nam zależy na tym, żeby ludzie uświadamiali sobie, że mamy wolną wolę jako ludzie. Z tą wolną wolą właśnie to jest też taki rozmaite ludzie rzeczy mówili, pisali, ale my tego poglądu się jako ewangelikalni mocno trzymamy i to jest jedna z zasadniczych spraw. A dzisiaj chciałbym mówić o sprawie, która właściwie tak mówi, że w pewnych sprawach nie mamy wolnej woli. Nie ma czegoś takiego jak wolna wola. Po prostu nie ma. Nie możesz sobie pewnych rzeczy wybrać. Ale zanim my to będziemy robić, przez moment jeszcze się pomódlmy. Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie, wyznając to, że bardzo potrzebujemy tego, aby Twoje słowo nas karmiło, aby to, co jest prawdą, Twoją prawdą, to, co jest prawdą Twojego słowa, Panie, aby dotarło do naszego życia, aby nasze życie zmieniło, aby spowodowało, że w naszym życiu zaczniemy się mocno trzymać tego, co jest Twoim kierunkiem, co jest Twoją wolą, co jest Twoją sprawą. Panie, a będziemy też coraz bardziej ulegli Tobie, a będziemy się coraz bardziej przeciwstawiać grzechowi. Panie, nie mamy sami z siebie do tego siły, ale potrzebujemy tę siłę od Ciebie. Potrzebujemy, aby Duch Święty przyszedł do nas. I dlatego dzisiaj prosimy Ciebie, aby Twój Duch Święty też ten temat chciał nam rozjaśnić, aby w tym temacie, w tej kwestii, aby Duch Święty chciał do nas przemówić, abyśmy byli świadomi tego, jaka jest prawda i w związku z tą prawdą żyli, zgodnie z nią, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. I moim tematem jest coś, co zwykle określa się jako grzech pierworodny. Więc to jest takie właściwie pojęcie, które mówi o tym, że każda osoba, która jest na tym świecie, na tym globie, pojawia się w rzeczywistości, jest obciążona grzechem. I w momencie, gdy my mamy, gdy my jesteśmy tacy wolnowolnościowi, to bardzo nam to się nie zgadza, prawda? Bo no jak, przecież takie małe dziecko, które się ledwie co urodziło, to no, nic nie zrobiło. To, że się pojawiło na tym świecie, to nie do końca nawet była jego wola. Prawda? To jest ta jedna z rzeczy, co do których nie mamy wolnej woli. My nie wybieramy się, nie wybieramy sobie tego, żeby się urodzić. W momencie, gdy stanie się tak, że gdzieś tam się pojawi ten zarodek, już nic nie jest w stanie go powstrzymać. On się dzieli na następne komórki i te komórki w końcu to są miliony komórek. I w końcu następuje to, że ten zarodek ma głowę, nogi, ręce, w głowie tam zaczynają działać komórki nerwowe i w końcu pojawia się na świecie. I od momentu, gdy pojawił się ten zarodek, nikt z nas ze swojej woli, gdy byliśmy tymi zarodkami, nie mógł powiedzieć halt, stop. Ja tego nie chcę pojawić się na tym świecie. To zupełnie nie zależało od naszej woli, prawda? Po prostu to poza wolą naszą się stało. I różne możemy mieć do tego podejście, różnie to sobie tłumaczymy. Niektórzy uważają i mam nadzieję, że jesteśmy w tej grupie, że pojawiliśmy się tu z woli Pana Boga. I że w Jego ręku jesteśmy, że tak naprawdę to choć na pewien czas On oddaje nas do tego, żeby nasi rodzice się nami zajmowali, to tak naprawdę od początku do końca jesteśmy zależni od Niego. I On też decyduje o pierwszym naszym oddechu, ale też decyduje o tym ostatnim, które wydamy tutaj na tej ziemi. Ale no dlaczego, skoro już no za bardzo na to tego nie wybierałem, żeby się urodzić, urodziłem się, to jeszcze w dodatku urodziłem się obciążony jakimś grzechem. No i co z tym faktem zrobić? Biblia bardzo jasno mówi, jeśli chodzi o grzech. Są ludzie, którzy twierdzą, że no nie mamy czegoś takiego, ale Biblia bardzo wyraźnie mówi, list do Rzymian, 3 rozdział, wiersz 23, co nam mówi? Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Wszyscy. Jest tu pewien problem z terminologią, z nomenklaturą, bo to sformułowanie grzech pierworodny w języku polskim bardzo mocno podkreśla kwestię urodzin. Jak gdyby ten grzech wiązał się z tym, jak my się na tym świecie pojawiamy. Podczas gdy o wiele bardziej chyba adekwatne byłoby to, gdybyśmy mówili o grzechu powszechnym. O tym, że grzech jest zjawiskiem powszechnym, uniwersalnym, dotyczącym wszystkich. Zresztą to bardzo mocno stwierdza ten fragment Bożego Słowa. On mówi co? Że wszyscy zgrzeszyli. Dobrze. No ale właśnie, jak to jest, wszyscy zgrzeszyli? A przecież jest tak, że rodzi się mały człowiek, maleńki i tak szukałem Lukasów, ale akurat dzisiaj ich nie ma, bo prawdopodobnie mogliby nam nawet to zademonstrować, takiego małego śpiącego aniołka tutaj, 3-4 miesiące, czy już więcej? 8! Jak ten czas szybko leci, ludzie. Nie zorientowałbym się, ona by poszła do pierwszej klasy. więc mogliby nam pokazać może ten, ta postać tego ośmioletniego ośmiomiesięcznego dziecka. Czy to jest noworodek, czy to jest niemowlę? To jest niemowlę, nie? To już nie jest noworodek. To jest niemowlę, tego niemowlęcia, by tak nas ukoiła, że powiedzieliśmy, nie, ten grzech pierworodny to jakaś tylko bzdura. Ale grzech może być dwiema rzeczami. To są dwie rzeczy. To może być coś, co robimy, więc jakieś działanie, ale równie dobrze grzech jest też czymś innym. Grzech jest stanem. Stanem. Czyli czymś, co jest. Czymś, w czym my jesteśmy. I dlatego tutaj, w tym momencie, chciałbym, żebyśmy wrócili do narracji, jaką mamy na samym początku Biblii. Ona jest bardzo istotna, bardzo ważna. Narracji, która opisuje i stworzenie świata, stworzenie pierwszych ludzi i potem też to, co się nazywa upadkiem pierwszych ludzi. Ona zawiera bardzo istotnych rzeczy. Ja bardzo mocno jestem przekonany o tym, że jest to narracja podlegająca pewnym standardom poetyckim, więc nie podlegająca pewnym standardom naukowym, ale standardom poetyckim. Ale wcale nie oznacza, że nieprawdziwa. Bardzo prawdziwa. Bo nie wiem, czy zauważyliście, że poezja może być prawdziwa, może być nieprawdziwa poezja, ale może być poezja, pieśń, piosenka, którą ludzie śpiewają, może być bardzo też prawdziwa. Kiedyś był taki myśliciel, to było na przełomie XVII i XVIII wieku, nazywał się Andrew Fletcher. I on zasłynął takim powiedzeniem, że dla niego nie jest istotne, mówi, to nieważne, kto pisze prawa narodu, ale o wiele ważniejsze jest, kto pisze jego poezję i jego pieśni. Bo poezja i pieśni narodu mają o wiele większy wpływ na to, jaki jest naród, niż to czasami, jakie kto mu napisał prawa. Tak przyglądając się w naszej tutaj kulturze europejskiej, gdybyśmy zobaczyli, są nie tylko europejskie, ale powiedzmy, nieraz nam przyszło na pewno słyszeć polski hymn. Jeszcze Polska nie zginęła. Jest coś w Polakach takiego, że na przekór rzeczywistości oni będą starać się o to, co jest dla nich ważne. Z kolei też zdarzyło wam się na pewno słyszeć hymn niemiecki Deutschland, Deutschland über alles. Bardzo pozytywny hymn, który został stworzony w bardzo pozytywna poezja, która została stworzona w okresie Wiosny Ludów, gdzie rodziła się pewna świadomość narodowa, ale później ona została wykrzywiona. I ten bardzo często my myślimy o Niemcach w kategoriach tych naszych przeżyć sąsiedzkich z nimi i mówimy, no tak, zawsze Niemcy ponad wszystko. Natomiast tamten hymn, ta poezja miała co innego, mówiła o czymś innym, mówiła o poświęceniu się dla swojego narodu. Deutschland, Deutschland über alles. No i na pewno też zdarzyło wam się słyszeć hymn amerykański, Gwiaździsty Sztandar. Od oceanu do oceanu. Niezwykle dojmująca i bardzo często kultura narodu i to, jaki naród jest, jest ukształtowane bardziej przez to, co jest w kulturze, niż w kulturze tej, na myśli, w sensie sztuki, niż to, jakie ma prawodawstwo. Stąd ta myśl Andrew Fletchera. Dobrze, grzech. Może być czymś, co robimy, może być pewnym stanem. I wracając do pierwszych rozdziałów pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, Księgi Genezis, jak mamy przedstawiony tam grzech. Jak widzimy grzech w upadku pierwszych ludzi. Co się dzieje? Dzieje się to, że jest Adam i Ewa, prawda? No więc narysujmy sobie Adama i Ewę. To będzie Adam. A to będzie Ewa. Cóż, powiem tak, na początku nie mieli ubrań, więc nie mogłem tutaj tej piktogramu z ubraniami zastosować. Anatomicznych szczegółów nie chciałem. Na moją wrodzoną skromność nie chciałem tutaj umieszczać. Co się stało, co się zdarzyło? Zdarzyło się to, że Adam i Ewa oboje przestąpili Boże przykazanie, prawda? Oboje. Zrobił to Adam, zrobiła to Ewa. I później Pan Bóg w swojej rozmowie z nimi bardzo mocno to potwierdza, bo mówi, że są skutki tego czynu i dla Adama, i dla Ewy, więc oboje oni. Bardzo ciekawa ta narracja jest, tam jest, występuje wąż, prawda, który skusił Adama i Ewę i później oni też w pewien sposób mówią, nie, to nie my, to wąż. I Pan Bóg ma też słowo do węża i nam wąż kojarzy się już jednoznacznie z czymś pełzającym po ziemi, ale z tamtej narracji to wynika raczej, ja mam, moje zrozumienie tej narracji poetyckiej jest takie, że on to była jakaś piękna postać, piękna figura, która prawdopodobnie nawet była w coś ubrana. I prawdopodobnie to, że taka ubrana w piękny jakiś strój zjawiła się tam przy Adamie i Ewie i tak z pogardą potrafiła na ich te nagie ciała patrzeć, to później mogło nawet spowodować to, że oni szukali tego, żeby się przyodziać. To pytanie, a kto ci powiedział, że ty jesteś nagi, które Pan Bóg później zadaje. W każdym bądź razie, co się stało? Oni oboje zrobili coś. Oboje zrobili coś, czego nie powinni zrobić. Ale gdy zrobili to czyli było działanie, ale gdy zrobili to znaleźli się w pewnym stanie, oboje. Ważne jest, że oboje, nie jedno z nich, ale oboje. Jaki to był stan? Ze względu na to, co oni zrobili, oni oboje znaleźli się w stanie buntu wobec Boga. Bo co powiedzieli? Nie to, co Bóg chce, nie to, co Bóg kazał, ale to, co nam się zachciało. No oczywiście oni mówili, no to zachciało nam się dlatego, że ten wąż nas skusił, ale tak naprawdę to im się zachciało. Oni powiedzieli, nasza wola, my chcieliśmy tego i my to zrobiliśmy. I znaleźli się w stanie, który można by było opisać jako stan buntu. Buntu wobec Boga. Czyli oboje tutaj już są jako buntownicy. I czytamy później w tej narracji biblijnej, że rodzi im się pierwszy syn, który ma na imię Kain. Rodzi się syn Kain. I do kogo on należy? Do jakiej grupy on należy? On urodził się w tej rodzinie, urodził się w tej rasie, w tym gatunku, urodził się w tej grupie i to jest grupa jaka? Buntowników. On urodził się już razem z nimi i należy do tych, którzy się zbuntowali wobec Boga. On nie podejmował tego wyboru, ale ze względu na swoje urodzenie, i tak samo ja, nie podejmowałem wyboru, że urodzę się Polakiem. nikt z was nie podejmował wyboru wcześniej, że urodzi się Polakiem, Niemcem, Francuzem, Anglikiem. Nie. Urodziliśmy się i nagle patrzymy, Polska. I nas po prostu wtłoczyli w tą Polskę i jesteśmy Polakami. I tak samo Kain urodził się już buntownikiem. I następni ludzie, wszyscy następni od tego momentu, ale ważne jest to, że tu była cała ludzkość. Tych dwoje to była cała ludzkość, wszyscy ludzie na świecie się zbuntowali przeciwko Bogu. Nie było ani jednego, który by się nie zbuntował przeciwko Bogu. Zbuntowali się wszyscy i zbuntowali się nie tylko tym teoretycznie, oni zbuntowali się praktycznie działaniem, autentycznym działaniem, które podjęli. I wszyscy, którzy się rodzili, również zaczęli należeć do tej rasy buntowników. Więc grzech, o którym tak się nieszczęśliwie mówi, pierworodny, to jest stan, w jakim się rodzimy. Stan buntu. Stan tego, że rodzimy się przeciwko Bogu. I słuchajcie, ja mam doświadczenie, nie powiem bogate, ale pewne z dziećmi. Trójka dzieci nam się urodziła. Nie wiem, kto bardziej odpowiedzialny tutaj może się czuć za te wydarzenie. Potrzeba dwojga. Nawet piosenki powstały, które mówią o tym, że do tego potrzeba dwojga. Więc urodziła nam się trójka wspaniałych dzieci, cudownych aniołków. Przy czym przy dwóch synach miałem tę możliwość, że córka urodziła się w dość dramatycznych okolicznościach. Żona musiała mieć cesarskie cięcie i więc ja byłem wtedy półprzytomny, więc żadnych możliwości pierwszego takiego kontaktu. Ale przy dwóch synach byłem przytomny i rodziły się siłami, tak zwanymi siłami natury. Rodzili się, więc lekarze pozwolili, żebym nawet chyba przy dwóch przypadkach odcinał pępowinę i potem pierwsze momenty z synami ja spędzałem. Nosiłem ich na rękach i rzeczywiście aniołkowie, no anioły. Anioły, po prostu nosisz na rękach, dziecko czuje ciepło, najlepiej jeszcze jest, gdy tak jest blisko serca, może rytm nie jest ten sam, ale coś podobnego, ono się dobrze czuje, to naturalne ciepło go tak uspokaja. I tak jest, ale w pewnym momencie, gdy to dziecko rośnie, tam wiadomo, rodzice się o niego troszczą, w pewnym momencie jest coś takiego, że no, zdarza się, w najlepszej rodzinie, najlepszej mamie, najlepszej tacie zdarzy się, że na przykład dziecko się obudzi i natychmiast chce, żeby coś do niego, do buzi trafiło. Jedzonko, niam, niam, jak to rodzice na początku mówią do dziecka, niam, niam. I tego niam, niam nie ma, bo trzeba przygotować. Słuchajcie, dziecko jest przekonane, że chcesz go zabić. I da wam znać o tym, że jest tu popełniane morderstwo. I możecie robić wszystko, przemawiać łagodnie, mówić, przecież te 15 minut nie zabijecie. I ono jest przekonane, jesteś jego mordercą i działa przeciwko tobie. Bo musi być jego wola, nie twoja wola. I potem odkrywasz, że tak jest ze wszystkim. Że tak jest z lodem w sklepie, że tak jest z zabawką na wystawie w innym miejscu, że tak jest, gdy bawi się z bratem, że brat też chce ten bębenek, który on akurat chce. Wszystko musi być po jego woli. I jak nie jest po jego woli, to da znać i da tak znać, że wyraźnie to widać. I w oczach wtedy nie ma aniołka. w oczach ma taką stal, jak gdyby, która mówi, jak będę mógł, to ja już ci coś zrobię. Takie jest dziecko. Należące do rasy, moja wola, nie twoja wola. Moja wola, nie twoja wola. I ten stan, to jest stan buntu i on tak powinien się nazywać. Moja wola, nie twoja wola. Na tym to polega. Dlatego, gdy rodzimy się, jesteśmy obciążeni. Dlatego, gdy rodzimy się, Pan Bóg nie ma innej możliwości, jak tylko patrzeć na nas, kocha nas. Bardzo nam, ma najlepsze pragnienia dla nas, ale my jesteśmy w tym gronie zbuntowanych przeciwko Niemu. I albo pójdziemy z tymi zbuntowanymi, albo coś się w naszym życiu stanie. Właśnie, coś się w naszym życiu stanie. I tutaj trzeba, żebyśmy powiedzieli sobie szybko, bardzo krótko o tym, co może się stać. Bo gdy tak wszyscy się rodzą, Pan Bóg wie, że wszyscy są zbuntowani, wszyscy są buntownikami, a On chce nas uratować. I wtedy dlatego posyła na świat, też rodząc przez urodzenie na tym świecie Jezusa Chrystusa, tak? Który rodzi się, ale jest inny. Jest człowiekiem, ale jest też z drugiej strony Bogiem. Bo urodził się z niewiasty, ale przyczyną jego urodzenia z drugiej strony tam nie było czegoś, do tanga trzeba dwojga, bo z drugiej strony to był Bóg. I to Bóg decydował. To było Boże. I w związku z tym on nie z urodzenia nie należy do rasy buntowników. On z urodzenia, to jest ciekawe właśnie, jest w tym stanie pomiędzy, neutralnym. Pomiędzy, bo to z jednej strony są buntownicy, z drugiej strony jest Bóg. On rodzi się i ciekawie Boże Słowo często o nim mówi, że mówi o nim jako o kim? O drugim Adamie. Adam na początku też miał wybór. Bóg, bunt. I wybrał bunt. Chrystus rodzi się i jest pomiędzy Bogiem a zbuntowaną ludzkością. Buntem. I od początku widać, jak on wybiera. List do Hebrajczyków, chyba 9 rozdział albo 10. List do Hebrajczyków. To Nowy Testament, nie? Chyba. I powinien iść do Hebrajczyków. Tak. To jest 10 rozdział. 10 rozdział. Co mówi o nim? Co mówi o nim słowo? 7 wiersz. Oznajmiłem zatem, przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, co? Pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Od samego początku Chrystus Pan miał to w sercu, czynić Twą wolę. I później następują te momenty, ten moment 12 lat, chłopak 12-letni jeszcze, nie decyduje zupełnie o sobie. W tamtych czasach 12-letni chłopiec, który miał rodziców, nie mógł powiedzieć, ja to chcę, ja tego nie chcę. To nie było tak. Za niego podejmowali decyzje rodzice. Ale on podjął jedną decyzję i został w Jerozolimie, w świątyni, dłużej niż jego rodzice chcieli. I potem wyjaśniając to swoim rodzicom, oczywiście z całą pokorą przyjął to, że musi ich słuchać, ale później powiedział, czy nie wiedzieliście, że w tym, co mojego ojca, ja muszę być najpierw. Tamte sprawy są pierwsze. I później dochodzi do momentu, gdy ma 30 lat, idzie się ochrzcić i mówi przez to, chcę pełnić Twoją, oddaję się do Twojej dyspozycji. Jestem Twoim i będę robił to, co Ty zechcesz. I natychmiast następuje próba, jest kuszony w różnoraki sposób. To sławą świata, to możliwościami świata, to jedzeniem. I co mówi? Wola Twoja. Mówi, wola Twoja. Aż w końcu dochodzi do tego najbardziej dramatycznego momentu tuż przed jego śmiercią, kiedy ma, zdając sobie sprawę z obciążenia, modli się, Panie, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich minie. Modli się do swojego Ojca. Ale co na końcu mówi? Ale nie moja wola, lecz Twoja. On poszedł nie drogą buntu, tylko poszedł drogą do Boga. Tak jak Bóg chciał. Prawda? I dlatego mógł się teraz z tych zbuntowanych ludzi, tak jak mieliśmy tego Adama i Ewę, tak mamy tych wszystkich innych zbuntowanych, całą masę zbuntowanych. Dzisiaj to już są miliardy ludzi na przestrzeni historii ludzkiej, to tych może już mamy, idzie ta liczba w dziesiątki miliardów ludzi. Wszyscy ci, którzy się przyłączą do Niego, wychodzą z buntu, wychodzą z tej rasy zbuntowanej i przyłączają się do tych, którzy są niezbuntowani z Bogiem. I dlatego ta kwestia grzechu pierworodnego nie jest tak istotna. Istotne jest to, czy jesteś z Chrystusem. Czy oddałeś swoje życie Chrystusowi. Czy należysz do Niego. Bo należąc do Niego, należysz do Boga. Nie należysz do buntu, nie należysz do tych zbuntowanych. I to jest ten największy cud. Bo to, że ja urodzę się Polakiem, mogę w pewnym momencie, powiedzmy nie, no wybiorę gorzej sobie. Urodziłem się Rosjaninem. Że urodzę się Rosjaninem, może mi się bardzo to nie podobać, ja mogę tego nie lubić, mogę czuć się na dźwięk rosyjskiego języka, czuć tak nieprzyjemnie, tak cały czas myśleć, że inne języki są takie o wiele lepsze, ale w pewnym momencie udaje mi się dostać wizę do Polski i tutaj pobędę kilka lat, aplikuję i w końcu jestem obywatelem Polski. Z obywatela Rosji zrobiłem się obywatelem polskim i mogę być jednym z takich najbardziej oddanych, lojalnych obywateli tego kraju. Ja mogłem sobie to zmienić. Ale gdybym przejechał z Polski do Rosji, z Rosji do Stanów, ze Stanów do gdzieś do Singapuru, nic nie zmieni tego, że jestem w rasie zbuntowanych ludzi. Nic nie było w stanie tego zmienić. Ja mógłbym zjeździć cały świat, ja mógłbym dokonać nie wiadomo czego i tak tego bym nie zmienił. Ale łaska i prawda w Chrystusie Panu. Łaska, która swój kulminacyjny moment miała na krzyżu, gdy On umarł, ta łaska powoduje, że z tej rasy zbuntowanej staje się Bożym dzieckiem. Jaki zaszczyt i jaka niesamowita zmiana. I jaki cud. I każdy z nas ma prawo do tego cudu. Każdy z nas może tego cudu doświadczyć. Każdy z nas może cieszyć się tym cudem. I dlatego moim pytaniem dzisiaj jest, gdzie jesteś? Zbuntowany przeciwko Bogu, czy w Chrystusie Panu, należący do tych, którzy są razem z Bogiem? Będziemy się modlić. Pochylmy głowy, zamknijmy oczy. I w związku z tym, rozmawialiśmy, ja chciałbym, aby ci z nas, którzy czują potrzebę takiego pojednania z Bogiem, czy pierwszego kroku na drodze pojednania, aby to mieli możliwość wyrazić w swojej cichej, swojej spokojnej modlitwie tutaj na tym miejscu. Jeśli czujesz, że tak jest, to powiedz: Panie Boże, ja nie chcę być zbuntowany. I byłem zbuntowany, tak, rozumiem, ale nie chcę być zbuntowany. Chcę należeć do Ciebie. Przyjmuję Chrystusa Pana. I przyjmuję Jego ofiarę za moje życie. I gwarantuję Ci, jeśli zrobisz to z głębi swojego serca, to Pan Bóg dalej pokieruje Twoją ścieżką. Halleluja. Ojcze Niebieski, Ty najlepiej znasz każdego z nas i dzisiaj modlimy się, aby ci, którzy szukają Ciebie, aby oni mogli do Ciebie dzisiaj dojść. Duchu Święty, działaj na ich życie, działaj na ich serce, tak aby oni zostali zmienieni przez Chrystusa Pana. Halleluja. Prosimy Ciebie o Twoje działanie, szczególne działanie w ich życiu. Panie, prosimy Ciebie też o to, abyś Ty nam dawał wzrost w tym, jak służymy Tobie, jak jesteśmy Tobie oddani, jak poznajemy Twoją wolę i ją wykonujemy. W imieniu Chrystusa Pana. Amen. Amen. Cóż, powiedziałem kiedyś, że będzie można zadać pytania i powiedziałem,